Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku programu Mencen grilluje Ekstra, a dzisiaj zajmiemy się kryptowalutami, ponieważ moim gościem jest pan profesor Krzysztof Piech, ekonomista Uczelni Mazowieckiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Porozmawiamy o kryptowalutach, ponieważ temat stał się, jak zapewne wiecie, dosyć głośny po ostatniej debacie w Sejmie dotyczącej ustawy o kryptowalutach, która została zawetowana przez Karola Nawrockiego. To może pierwsze pytanie. Czy to dobrze, że Karol Nawrocki zawetował tą rządową ustawę wdrażającą rozporządzenie MiCA w Polsce?
Tak, bardzo dobrze, bo oprócz tego, że musimy wdrożyć to rozporządzenie do polskiego obrotu prawnego, natomiast to, w jaki sposób rząd to zrobił, było tak fatalne, że można byłoby powiedzieć, że to była najgorsza tego typu ustawa w Europie. Więc bardzo dobrze, że prezydent to zrobił.
Czyli z tego, co mówiłem, mam nadzieję, że się zgadzamy, rozporządzenie MiCA jest bardzo restrykcyjne, w sensie bardzo reguluje branżę kryptowalut w Unii Europejskiej na dużo większym poziomie niż chociażby w Stanach Zjednoczonych czy w innych rozwiniętych miejscach. I polska wersja tego regulacji MiCA była jeszcze najgorsza w całej Unii Europejskiej. Wszystkie inne państwa podeszły do tego bardziej po ludzku, a nasz Sejm chciał przeregulować rynek tak bardzo, że nikt inny tego w ten sposób nie próbował, tak?
Mniej więcej tak. To nie tyle Sejm, bo Sejm do tej wspaniałej ustawy i tak prowadził kilkadziesiąt poprawek, co już samo w sobie pokazywało, że ta ustawa jest fatalna. Później Senat też do tej pierwszej wersji ustawy kilkadziesiąt poprawek wniósł. Jak na dwuletni okres przygotowań ustawy, no to pokazywało, że coś z nim strukturalnie jest nie tak. Już na tym etapie rząd powinien wycofać ustawę z Sejmu. Natomiast tak, MiCA sama w sobie jest restrykcyjna, to rozporządzenie ma 160 stron i jest naprawdę bardzo, bardzo szczegółowo rozpisana. Natomiast jak to regulacje unijne niestety, ale poszło za daleko, jeśli chodzi o innowacyjność i efektem będzie to, że część biznesu takiego innowacyjnego, kryptowalutowego, blockchainowego albo będzie od razu rejestrowała się w Stanach Zjednoczonych, albo będzie unikała Europy. I z punktu widzenia, jak rozmawiam z ludźmi z Singapuru, z krajów arabskich, to dla nich Europa staje się pewnego rodzaju taką pustynią, miejscem, które lepiej omijać i nie tworzyć bardzo innowacyjnych biznesów w skali światowej.
Czyli również pod tym względem stajemy się skansenem, nie tylko sztuczna inteligencja, nie tylko nowoczesne technologie kryptowaluty również.
Trochę tak, no bo tam, gdzie w grę wchodzi postęp, tam oczywiście są ryzyka. A jak są ryzyka, to urzędnicy się ryzyk boją. No a Europa jest rządzona przez urzędników głównie, a nie przez polityków wybieranych w wyborach powszechnych. W związku z tym to podejście do ryzyka jest zupełnie inne. No i my w Polsce mieliśmy właściwie tylko powiedzieć, kto będzie nadzorował wdrażanie tego rozporządzenia unijnego w Polsce. I właściwie tylko tyle. Cypr to zrobił na dwóch stronach, Słowacja czy Łotwa dołożyli kilka jeszcze innych przepisów, przy okazji zajęło to 5-6 stron, a u nas to było ponad 100 stron najrozmaitszych przepisów, które jeszcze bardziej komplikowały życie firmom.
Żebyście Państwo dobrze to zrozumieli, rynek reguluje rozporządzenie unijne MiCA. I MiCA wymaga wdrożenia w każdym kraju i to wdrożenie tak naprawdę miało sprowadzić się do wyboru instytucji nadzorującej rynek, ustalenia opłat oraz kar za działanie wbrew MiCA. Nasz Sejm, nasz rząd wymyślił, że sam wybór instytucji plus kary i opłaty to będzie 100 stron, plus oczywiście masa innych niepotrzebnych zupełnie pomysłów. I inne kraje zrobiły to na kilku stronach.
Tak, no średnia unijna to jest 29 stron, jak liczyłem, bo były Niemcy, które tradycyjnie mają długie prawo, 78 stron, ale Hiszpania na przykład, jak policzyłem, uchwaliła całe nowe prawo dotyczące rynków finansowych, wplatając to jako integralną część w kwestie kryptowalutowe i tam te wszystkie przepisy są na 6 stronach na przykład, mimo że całe prawo ma ponad 200, ale tylko to, co dotyczy kryptoaktywów, to jest 6 stron, także można było to zrobić zupełnie inaczej.
To jest w ogóle niesamowite, bo Hiszpania jest rządzona przez bardzo lewicowo-socjalistyczny rząd, a dali radę zmieścić to na 6 stronach i odkręcili ludziom śrubę dużo mniej niż polski rząd.
No więc zostaliśmy w naszym kraju bez ustawy, bo prezydent zawetował i to drugie to prawdopodobnie również nie zostanie przyjęte przez inaczej. Przyjęte zostanie przez Sejm jako weto, nie ma większości, żeby to weto prezydenta odrzucić. No i Polska została w próżni legislacyjnej. Musimy wprowadzić jakieś prawo, bo takie są wymagania unijne. Stąd też nie czekając na to, aż rząd kolejny raz kolejną ustawę na kilkadziesiąt stron albo więcej wprowadzi, zrobiłem to, co właściwie trzeba zrobić, czyli czyli 7 stron. I tak dużo, bo pewne rzeczy trzeba było i tak napisać, ale część z tych kilku stron to są takie rzeczy porządkowe, na przykład co to jest MiCA, co to jest EBA i tego typu skróty, prawda, zupełnie techniczne, no i przepisy przejściowe, także polskie firmy też mogły funkcjonować w jakimś okresie. No i to jest taka propozycja bardzo krótkiej ustawy, możliwie mało kontrowersyjnej, ustawa, która na pewno nie będzie zadowalała rynku krypto, bo firmy wolałyby mieć ustawowe zapewnienie większej wolności funkcjonowania. Natomiast to jest to takie minimum, które powinno się przyjąć w naszym kraju, żeby być zgodnym z rozporządzeniami unijnymi, żeby nie musieć później kar za to płacić.
Nasz rząd nie potrafił przez 2 lata napisać ustawy, bo ona tak naprawdę powinna być uchwalona jesienią 2024 roku, wydaje mi się, a nie do
tak,
2024.
Zgadza się. Do 30 grudnia 2024 mieliśmy na to czas, żeby już weszło w życie.
Właśnie, Unia Europejska dała nam czas do końca grudnia 2024. Od kiedy można było zacząć uchwalać taką ustawę?
No, jak tylko rząd przejął władzę już właściwie.
Czyli od jesieni 23, tak?
Tak, no zwłaszcza, że to nie jest specjalnie trudne. Ja wiosną 24 proponowałem nawet rządowi, pisałem do znajomych z Ministerstwa Finansów, że mogę im pomóc w przygotowaniu tej ustawy, bo się trochę na tej tematyce znam, no, ale nie było żadnego zainteresowania.
Nie byli zainteresowani, spóźnili się dobry rok, ponad rok, powyżej terminu, wypluli coś, co ma ponad 100 stron, plus masa jeszcze jakichś rozporządzeń, pracowali na tym ludzie, którzy się kompletnie na
tym... Złożono to jeszcze z błędami przy okazji, no, a każdy może...
Pamiętacie Państwo tych wypowiedzi, pani poseł Skowrońskiej, o jakichś tam blockchainach i...
Stablet coinach.
Oni w ogóle nie mieli zielonego pojęcia, o czym tak naprawdę zrobią. Zrobili coś na 100 stron, co miało zmusić, zaorać tą branżę, tak żeby nic już nigdy więcej w Polsce pod względem kryptowalut nie wzrosło. A pan profesor Piech, absolutnie prywatnie, jako obywatel, któremu zależy na tym, żeby przepisy w Polsce były proste,
nie płacił.
7 stron, za darmo, 7 stron i napisał ustawę. Coś, co naszemu rządowi zajęło 100 stron, mamy na 7 stronach, bo przepisy powinny być możliwe krótkie i proste, takie podatki powinny być niskie i proste. I tu mamy 7-stronicowe wdrożenie dyrektywy MiCA, które oczywiście zobowiązujemy się zanieść do Sejmu, po to, żeby Sejm się wypowiedział, bo słyszałem, była taka krytyka, że Karol Nawrocki zawetował ustawę, to dajcie coś innego w zamian. Tak jakby próbowali przekonać społeczeństwo, że nie da się tego zrobić na mniej niż 100 stronach, że ta ustawa musi być tak restrykcyjna, musi być taka długa, bo inaczej się nie da i okazuje się, że się da, co mnie naprawdę bardzo cieszy, bo chciałbym właśnie, żeby przepisy były krótkie, zrozumiałe i żeby nie narzucały zbyt dużo ograniczeń na ludzi. No ale dobrze, bo to nie jest magia, w sensie dlaczego tu jest 7 stron, a tam było 100 stron? Co było na tych 93 stronach, które się nie znalazły w tej ustawie?
Najpierw tak, to co się znalazło, bo to jest też...
A to będzie prościej powiedzieć, posiadam.
Ciekawe, tak. To co na 20 stronach rząd rozpisał, jeśli chodzi o mniej więcej, jak, w jaki sposób można byłoby zamykać strony internetowe firm, które świadczą usługi w zakresie oszustw, a przecież mamy z tym problem w naszym kraju. Oszuści naprawdę się bardzo rozpanoszyli, podszywając się pod celebrytów i tak dalej. Policja, prokuratura sobie z tym nie radzi. Tutaj ktoś wymyślił, że w takim razie, jak to mówiono, żeby KNF jednym przyciskiem mógł wyłączać strony internetowe. No to było takie dość jawne naruszenie konstytucji, prawa własności i prawa swobody działalności gospodarczej. I tutaj też to, co rządowi zajęło 20 stron, tutaj też się znajduje, ale pod kontrolą sądową. To nie może być tak, że urzędnik, mając różnego rodzaju pokusy do działania, wyłącza to wolną stronę internetową. Nie, od osądzania tego, co jest dobre, a co złe, co w naszym kraju sądy. I to dało się zrobić na dużo, dużo krótszej przestrzeni, bo mniej więcej pół strony. Także to jest to, co jest. Czego nie ma rozbudowanych kwestii sankcji i kar, bo kary, jak sprawdzałem, prawie że były najwyższe w Unii Europejskiej, kary przewidziane w polskiej ustawie, mimo że MiCA i tak wprowadza wiele kar. Ale Polacy jeszcze dołożyli kolejne do tego. No i jeszcze rozbudowanie kompetencji KNF, gdzie Ministerstwo Finansów tłumaczyło, że dochodziło o to, żeby rynek miał ochronę przed KNF-em. Myślę, że rynek niespecjalnie uwierzył w to, co pan wiceminister Drob mówił na ten temat, ale kary też są tutaj wpisane, bo dostawałem takie sygnały od osób z branży, żeby jednak wyjść ponad to, co MiKa przewiduje i na przykład wprowadzić pewne kary w więzienie, absolutnie tam, gdzie jest to niezbędne.
A kiedy to jest niezbędne?
Kiedy to jest niezbędne? Już mówię, w jednym przypadku, kiedy ktoś podszywa się pod legalnie działającą firmę, udając, że jest... Tak jak za podszywanie się pod bank, pod dom maklerski można dostać karę, tak samo za podszywanie się pod legalnie działające firmy. Uznałem, że też powinna grozić kara, już nie tylko finansowa, tylko jeśli ktoś to robi świadomie, celowo, chcąc oszukać tysiące osób, to niech w razie czego, jeśli sąd tak zasądzi, poniesie również konsekwencje karne.
Nie miałem żadnego problemu, oczywiście powinien kroczyć w więzieniu. Sam wielokrotnie trafiłem na to, że ktoś wykorzystał mój wizerunek, żeby się do mnie podszyć i zachęcać do inwestowania w jakieś tam skamy, w związku z czym z tym nie mam żadnego problemu. Czyli w tej ustawie jest tak, że regulatorem jest KNF, mamy opłaty, mamy kary i w zasadzie tyle. To wiele więcej nie potrzeba.
Jeszcze się udało na tych 7 stronach pewne kwestie podatkowe doprecyzować, bo chociażby mamy spór od wielu miesięcy taczony w naszym kraju. Czy jeśli prześlę sobie pieniądze z jednego portfela na drugi portfel mój własny, to czy jest to opodatkowane, czy nie? Urzędy skarbowe uważają inaczej i dopiero w wojewódzkich sądach administracyjnych interpretacje skarbówek padają, ale dopiero trzeba to wnieść do sądu, żeby pazerność polskiej skarbówki ograniczyć. Więc jest to taki zapis w tej propozycji, tak żeby od razu to ukrócić, bo to szkoda obciążać się sądów administracyjnych tak błahymi sprawami. Także to jest taka kwestia. Wielu kwestii podatkowych nie ma. Chociażby to, że to, co Czesi zrobili i Niemcy, czyli na przykład jeśli ktoś przez dłuższy czas posiada kryptowaluty i później je sprzeda, to nie płaci od tego podatku. Tutaj jesteśmy mniej konkurencyjni niż nasi sąsiedzi, ale uważam, że rozgrzebanie tego tematu już byłoby zbyt trudne politycznie. Także ta propozycja ustawy jest taka, na tyle, że tak powiem, niekontrowersyjna, jak mi się wydaje, że powinna mieć szansę na to, żeby przejść przez ścieżkę legislacyjną.
Wróćmy jeszcze bo o tym jeszcze mówimy, ale wróćmy jeszcze do tego zamykania stron. Jeżeli dobrze rozumiem, w poprzedniej wersji ustawy urzędnik KNF-u miał prawo do zamknięcia strony internetowej jakiejś firmy kryptowalutowej.
Niekoniecznie.
Niekoniecznie,
niekoniecznie firmy. Niekoniecznie firmy kryptowalutowej, bo co by było, gdyby KNF uznał, że partia którakolwiek w naszym kraju, bank którykolwiek promuje kryptowaluty. Taka strona internetowa też mogła być zdjęta.
Czyli gdybym na przykład na swojej stronie internetowej napisał, kryptowaluty są
lubię fajne. Kryptowaluty i KNF by uznał, to jest promowanie.
Kryptowaluty to przyszłość i oni wtedy wyłączają stronę.
Mogliby. I można się, oczywiście, że można się odwołać do innego urzędnika tej samej komisji nadzoru.
Być może przemyśli sprawę i być może zmieni zdanie. I tam był jeszcze inny problem, bo wyobrażam sobie giełdę kryptowalutową, urzędnik stwierdza, że zamyka jej stronę internetową. Pierwszy problem jest taki, że giełda traci wszystko, to znaczy ta strona internetowa to jest jedyny możliwy kontakt z klientami, gdy ją się wyłączy, firma przestaje działać. Czyli mamy zamknięcie firmy stryknięciem palca tak naprawdę, ale po stronie klientów to był drugi problem, bo załóżmy, że jestem klientem takiej firmy. Ta firma zrobiła coś, co podpadło KNF-owi, więc KNF zamyka stronę internetową. Ja wtedy mogę odzyskać swoje pieniądze, jak się mogę skontaktować z taką firmą, jakiej strony została zamknięta.
No i to jest właśnie problem pokazujący szerszą kwestię. KNF kompletnie nie radzi sobie z ochroną środków osób prywatnych i firm. KNF ma bardzo za sobą bardzo długą serię nieudanych interwencji na rynku, że wspomnę o Ciwciarzu ostatnio, którego też staramy się z dnia na dzień wyłączyć. Ale ludzie pozostawali z dużymi stratami. Nie tak to powinno wyglądać. Ja kilka dni temu pojechałem do Gruzji na zlecenie OBWE, żeby uczyć tamtejszy nadzór finansowy, bank centralny, jak nadzorować rynek kryptowalut. I chociażby to, co pokazywałem, bo oni chcą tam stworzyć bardzo nowoczesny nadzór i to, co pokazywałem. Najpierw można wezwać kogoś na rozmowę, wysłać pismo do kogoś, zażądać pewnych zmian, później wprowadzić karę grzywny, a później zagrozić odebraniem zgody licencji i finalnie ją zebrać. Jest taka gradacja i to jest standard. To jest standard w nowoczesnym nadzorze finansowym na świecie. U nas tego nie ma. U nas od razu jest plotka na jakimś forum na Pudelku, albo na Wykopie, przepraszam, bo to autentyczna historia. Ktoś na Wykopie się poskarżył, że nie odzyskał pieniędzy z danej firmy. No nie powiedział, że miał te pieniądze z nielegalnego źródła, ale poskarżył się, że pieniądze jego nie przeszły przez jedną z giełd kryptowalutowych. W związku z tym na podstawie takiej plotki na Wykopie przesłuchiwano 5 tysięcy osób, klientów tejże giełdy. Przyjmijmy, że średnio godzina na to zajmuje, prawda? Jak bardzo aparat państwowy był obciążony z tego powodu. I finalnie KNF zawsze raczej dąży do tego, żeby od razu pójść w kierunku największych restrykcji. Co więcej, Europejski Nadzór Finansowy zrobił takie badania, jak radzą sobie, w jaki sposób działają nadzory finansowe w Unii Europejskiej. I co się okazało? Najwięcej kar w Unii Europejskiej, który nadzór daje? KNF. Najwyższe kary, które nadzór daje? KNF.
Najdłuższy czas na uzyskanie licencji w Europie.
A to przy okazji, tak.
No, najgorszy nadzór finansowy w Europie.
Można byłoby tak powiedzieć. Najgorszy nadzór finansowy w Europie. I czemu my jako obywatele to tolerujemy? I wcale nie chodzi o afery, o których słyszeliśmy, typu Chrzanowski, bo to jest odprysk szerszego problemu, bo strukturalnie coś jest nie tak z tą instytucją.
No właśnie, tu, żeby nie było tak różowo. No, ja do tej ustawy również mam zastrzeżenia i teraz trzeba wyrazić, żeby nie było, że się wycofuję ze swoich własnych słów. Gdyby ta ustawa przechodziła przez Sejm jesienią zeszłego roku, prawdopodobnie byłbym przeciwko tej ustawie z podstawowego powodu. Tutaj regulatorem jest KNF, właśnie, o którym mamy obaj, myślę, że bardzo złe zdanie. Uważam, że KNF nie jest dobrym organem do regulowania kryptowalut z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że KNF jest instytucją nastawioną przede wszystkim na bezpieczeństwo. Kryptowaluty są innowacyjne. Tam, gdzie są innowacje, tam gdzie są duże zmiany, eksperymenty, nie ma miejsca na zbyt duże bezpieczeństwo, bo bezpieczeństwo uniemożliwia rozwój, uniemożliwia ryzykowanie, uniemożliwia robienie czegoś nowego. I cały mindset, cała kultura organizacyjna KNF jest nastawiona na nadzorowanie banków, ubezpieczeń, dużych instytucji finansowych, które muszą być bezpieczne. Ja się zgadzam z tym, że banki muszą być bezpieczne. Gdyby banki zaczęły nam padać, mielibyśmy duże dobre w naszej gospodarce. Więc ja rozumiem, dlaczego KNF jest nastawiony na bezpieczeństwo. Ale ludzie, którzy w głowie mają przede wszystkim bezpieczeństwo, to z siłą rzeczy nie nadają się do regulowania kryptowalut, bo nie rozumieją, że tam nie może być aż tak wysokiego poziomu bezpieczeństwa. No i drugi zarzut mam do KNF-u taki, że władze KNF-u są po prostu wrogo nastawione do kryptowalut. Oni po prostu nie lubią kryptowalut. W ich głowach kryptowaluty to są oszustwa. Jeżeli ktoś zajmuje się kryptowalutami, zajmuje się tym skamem, lepiej, żeby się w ogóle tym w Polsce nie zajmował. Oni by chcieli, żeby tego w Polsce w ogóle nie było. Stąd KNF nie jest dobrą instytucją do nadzorowania rynku. Natomiast nie mamy jesieni 24, nie mamy jesieni 25. Mamy prawie, że już wiosnę 26 roku. Niedługo kończy się okres przejściowy, zdaje się, w czerwcu tego roku, więc ja odbieram tę ustawę jako ustawę ratunkową, to znaczy zróbmy taką ustawę, która nie jest idealna, która ma to swoje wady w tego KNF-u, licząc na to, że ona przejdzie, bo lepiej, żeby przeszła ustawa z KNF-em, niż lepiej, żeby nie było żadnej ustawy. Czy dobrze to rozumiem?
Tak, o to właśnie chodzi. Model dualny nadzoru, to znaczy, gdzie są dwie instytucje nadzorujące rynek finansowy, taki model jest w szeregu krajach Unii Europejskiej. Także to nie jest nic nadzwyczajne, żeby oprócz KNF-u jakaś inna instytucja nadzorowa. Z reguły to jest bank centralny. Ale jeśli bank centralny akurat nasz nie chce nadzorować tego rynku i w ogóle nie powinien się startupami by zajmować, bo to wtedy mówimy może ewentualnie o innej instytucji, która mogłaby nadzorować rynek nowoczesnych technologii. Zobaczmy, co z crowdfundingiem w naszym kraju zrobiono. Prawie że nie ma, prawda? A to może być alternatywny sposób finansowania biznesu. Czy mamy jakieś niskie emisje papierów wartościowych, obligacji? Nie, wszystko przechodzi przez bardzo silny reżim kontrolny. Także no, efektem tego jest to, że innowacyjność, zwłaszcza finansowa w naszym kraju, jest bardzo słaba. No bo nadzór finansowy, no właśnie, stawia na to przede wszystkim na bezpieczeństwo. Co więcej, w rządowej mice wyłączono pewne furtki stworzone w unijnej mice dla małych i nowoczesnych takich startupów. Jeśli startup miałby oferować tokeny do 149 osób, to jest takie rozwiązanie przeniesione z tradycyjnych rynków finansowych, to na mocy unijnego rozporządzenia mógł to zrobić, na mocy polskiej ustawy nie mógł już tego zrobić. Urzędnicy KNF się później tłumaczyli, no ale rozporządzenie unijne jest ważniejsze, więc obowiązuje mimo wszystko, no ale znane realia naszego kraju. Najpierw startup by dostał karę, później przez kilka lat mógłby się od niej odwoływać w sądzie, mając jeszcze prokuratora na głowie za potencjalne naruszenie karne. Także tutaj trzeba do tego podejść z głową i KNF jest najgorszym chyba możliwym urzędem, który mógłby nadzorować rynek krypto. Były pracownik Ministerstwa Finansów kiedyś się zażartował, że już lepiej sanepid, żeby nadzorował ten rynek, bo mniej szkód wprowadzi. Może sanepid nie, ale pytaliśmy się też inne podmioty czy rzecznika finansowego, szukaliśmy jeszcze inne możliwości. No, strona rządowa, Ministerstwo Cyfryzacji oczywiście tutaj odpada, bo nadzór musi być niezależny. Najlepiej byłoby zbudować go od nowa. Dlaczego? Bo potrzebuje mieć nowoczesny sektor finansowy w naszym kraju. Jeśli będziemy dalej naszą giełdę papierów wartościowych pod KNF-em rozwijać, to niewiele mi z tego dobrego wyjdzie. Kilka dni temu spotkałem byłego wiceszefa giełdy papierów wartościowych. Mieli szereg pomysłów na to, jak zastosować technologię blockchain na GPW. Powiedział, że wszystkie KNF im zablokował.
Właśnie, czy mamy nadzór nastawiony na to, żeby nic nowego nie było, żeby nie trzeba było nadzorować jakichś nowych... Coś potem nie wyjdzie komuś i taki urzędnik będzie odpowiadał.
A przecież startupy upadają, no z 80-90% startupów upada i co wtedy, prawda?
Właśnie, firma upadnie, nowa mała, takie rzeczy się normalnie nie zdarzają.
No a pod nadzorem finansowym absolutnie nie, tylko getbacki, prawda, inne wołominy mogą upaść.
Więc tak, to jest ustawa ratunkowa, żeby było cokolwiek.
Bo tak jest.
To co się wydarzy, jeżeli do końca czerwca polski Sejm lub Turkisze nie przyjmie żadnej ustawy?
No najpierw oczywiście to kary finansowe ze strony Unii Europejskiej, ale tak dla rynku. Już teraz wszystkie firmy krypto w naszym kraju są w trakcie przenoszenia się za granicę, co oznacza konieczność zatrudnienia na miejscu ludzi, wynajem biura, prawników do obsługi i tak dalej. To są koszty. Ale załóżmy, że część firm przetrwa, będzie w stanie ponieść te koszty, część zamknie działalność, jeśli nie zdobędzie z odpowiedniej licencji zagranicznej, no bo zdobycie takiej licencji to jest jednak kosztowna rzecz, także więc nie wszystkie firmy będzie na to stać. Rozwiązanie, które byłoby w jakiś sposób pomocne, zwłaszcza tym najdrobniejszym firmom, no bo te większe i tak sobie poradzą, bo mają środki na prawników i będą płacić podatki za granicę, natomiast te mniejsze startupy studenckie jakieś i tak dalej nie będą miały szans funkcjonowania w naszym kraju po 30 czerwca, jeśli tej ustawy ratunkowej nie udałoby się wdrożyć.
Bez tej ustawy żadna firma w Polsce nie mająca licencji zagranicznej nie będzie w stanie działać w branży kryptowalut.
Tak, takie są krytyczne europejskiego nadzoru, które ostatnio KNF również potwierdził. Jest to w ten sposób zapisane. I co więcej, nawet KNF ostatnio wydał interpretację, że nawet gdyby Sejm zmienił zdanie i stwierdził, że jednak mogą firmy w okresie przejściowym działać po 30 czerwca, to zdaniem KNF-u Sejm nie ma prawa wydać takiego prawa.
Według KNF-u, KNF zabronił Sejmu.
Tak jest.
No to ciekawe. Więc tu mamy komunikat do naszej koalicji większościowej, do naszego rządu. Wasza wersja ustawy się absolutnie do niczego nie nadaje. I nawet jak trzeci raz ją przepchniecie przez Sejm, to prawdopodobnie prezydent Karol Nawrocki i tak ją zawetuje. W związku z czym po czerwcu 26 roku będziemy płacić wszyscy przez was duże kary i całkowicie zniszczycie tą branżę w Polsce. Natomiast jeżeli przyjmiemy razem tą wersję ratunkową na tych 7 stronach, tyle ile być powinno, to branża i tak w większości będzie zniszczona, ale będziemy kryci przed Unią Europejską, jak ktoś będzie chciał, będzie mógł w Polsce działać. To jest ratunek dla was, to jest koło ratunkowe rzucone dla waszego rządu, żebyście się nie skompromitowali, że nie potrafiliście przyjąć prostej ustawy o kryptowalutach, którą potrafi przyjąć każdy inny kraj Unii Europejskiej poza wami. Więc rzucamy wam koło ratunkowe, wyciągamy w waszym kierunku kompromisowy projekt profesora Krzysztofa Piecha i możecie za nim zagłosować, dzięki czemu uratujecie twarz i jakkolwiek będzie to w Polsce działało. To jest wersja kompromisowa, w sensie tutaj jest KNF, na którym się tak opieraliście. My się z tym nie zgadzamy, ale...
Jest też to blokowanie stron internetowych.
Musimy, bo to z Meetiem wynika, tak? W sensie nie można było tego nie zrobić.
W związku z tym, skoro jest to w Mice, to nie trzeba było tego powtarzać, no bo to funkcjonuje, natomiast u nas to z tego wyszedł potworek taki, który pozwoliłby zablokować każdą stronę internetową właściwie w naszym kraju, bo sposoby odwołania na to były tak iluzoryczne, że właściwie nie istniały.
Wprowadzamy kontrolę sądową, w sensie tak, okej, można zamknąć stronę, ale sąd się musi na to...
I to w dodatku w bardzo szybkim trybie, no bo w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w branży krypto, zamknięcie działalności na kilkanaście godzin to już jest wieczność, prawda? Także to musi być szybka wtedy decyzja sądu.
Wracając do tego nadzoru i tej nowej instytucji, również się zgadzam, że należałoby powołać nowy urząd, natomiast rozumiem, dlaczego w tej ustawie tego nie ma. Raz, że obecny rząd by się na to nie zgodził po prostu, a dwa, nawet gdyby się zgodził, to jeszcze daliby na szefa tej instytucji panią Skowrońską i co, jakbyśmy wyszli z tym urzędem, no nie zmieniłby się sposób działania. Według mnie trzeba zaczekać na zmianę władzy, jak już jakiś rząd będzie jakkolwiek normalny, będzie rozumiał otaczającą go rzeczywistość, potrzebę innowacyjności, ściągania nowoczesnych technologii, otwierania się na świat, no to wtedy będzie sens powołać taki urząd, dać tam jakiegoś normalnego człowieka, który rozumie, jak to powinno działać, bo w obecnym otoczeniu ja to nie widzę na to szans. Przysłuchiwałem się tej debacie w Sejmie i jeszcze ten potem wystąpieniu premiera, który mówił, że jeżeli ktoś tam się interesuje kryptowalutami, to są jakieś ruskie pieniądze, ruska mafia, nie wiadomo co jeszcze. Przecież ludzie śmiali się z nas. Jeżeli fragment tej debaty trafiłby poza Polskę, to byśmy wyszli na naprawdę mieszkańców jakiegoś skansenu.
Tak, i już redakcje zagraniczne też się o to pytają, o co chodzi w tej Polsce, tak naprawdę to jest ciężko ogarnąć, a pamiętajmy, że mówimy o minimum 3 milionach osób, które mają kryptowaluty w naszym kraju. To nie są bossowie mafijni, to są osoby, które mają raptem po kilka tysięcy w kryptowalutach, więc to nie jest tak, że od razu mamy wysyp nie wiadomo jakiej maści milionerów i tak dalej. Także to jest po prostu dla zwykłych Polaków, że mogli handlować na polskich giełdach, korzystać z usług polskich firm, a nie polskich zarejestrowanych za granicą, coś, co i tak się dzieje aktualnie w naszym.
W Polsce mamy skansen i polityków w ogóle nie rozumiejących, co to są kryptowaluty i nadzór, który nie chce w Polsce kryptowalut. Ale jak to wygląda za granicą? Mój znajomy parę miesięcy temu był na wielkiej konferencji kryptowalutowej w Londynie, która w ogóle była otwierana przez szefową brytyjskiego nadzoru finansowego. Na miejscu było całe londyńskie City. Wszyscy ci panowie w garniturach z wielkich banków, instytucji finansowych i dominujący przekaz był taki, londyńskie City musi otworzyć się na kryptowaluty, jeżeli dalej chce być centrum finansowym tej części świata. Jak to wygląda na Zachodzie? Czy inne państwa, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone też tępią kryptowaluty, czy tam podejście jest inne?
To popatrzmy. Na Stany Zjednoczone. Tamtejszy szef nadzoru finansowego mniej więcej miesiąc temu stwierdził, że on przewiduje, że w ciągu 2 lat cały sektor finansowy w Stanach Zjednoczonych przejdzie na technologię blockchain, ta, która jest u podstaw kryptowalut. Niekoniecznie na same kryptowaluty, ale na tą technologię. Czemu? Bo zmniejsza to koszty funkcjonowania, przyspiesza obrót pieniądza, eliminuje pośredników. Amerykanie to już wiedzą, tylko starają się doprecyzować, jaka będzie nowa rola, że tak powiem, tych nowych rynków finansowych, ale chociażby kilka dni temu jeden z 2 nadzorów finansowych w Stanach Zjednoczonych, bo tam jest też taki model dualny, powołał Radę do Spraw Innowacji, gdzie w tej radzie jest szef Nasdaqu na przykład, szefowie kilku dużych firm z tradycyjnego biznesu i 20 mniej więcej osób z branży krypto, szefowie najważniejszych projektów kryptowalutowych w Stanach Zjednoczonych, więc szefowie takich projektów największych na świecie, w tym chociażby pan marszałek, szef Polak, szef giełdy krypto.com. Przy okazji na marginesie jedyny nadzór finansowy, który ściga tą giełdę, to jest polski. Tylko dlatego, że pan marszałek jest polski, bo przecież ta firma nie świadczy usług w Polsce, nie widzimy reklam krypto.com w naszym kraju, ale co chcę pokazać, w Stanach Zjednoczonych już idzie się w tym kierunku. Tam politycy wiedzą, że w branży krypto trzeba rozmawiać. Nie dlatego, że branża krypto popiera prezydenta Trumpa, tylko dlatego, że Amerykanie potrafią liczyć pieniądze. Nie wiedzą, że na tym da się zarobić. I jeśli tego typu rozwiązania finansowe, a pamiętajmy Swift, Visa, Mastercard, to rozwiązania amerykańskie, które narzucono całemu światu, prawda? Facebook, Google, OpenAI, to są też rozwiązania amerykańskie, które tam się promuje po to, żeby świat z tego korzystał. I teraz my popatrzmy sobie, mamy bardzo dobrych informatyków, mamy dobrze rozwiniętą bankowość, mamy bardzo innowacyjne społeczeństwo, jeśli chodzi o adopcję nowych kwestii płatniczych, blika przecież jak szybko Polacy pokochali. No i co? Mamy się dalej przyglądać temu, co w Stanach Zjednoczonych robią, czy w Londynie i mamy przyjmować, że no dobra, Unia nam każe, no to my zrobimy to, co Unia nam każe, choć jeszcze dorzućmy trochę więcej przepisów, żeby było u nas jeszcze gorzej. Ja po prostu się z tym nie zgadzam, bo widzę, jakie są trendy na świecie i po prostu tak nie może być, bo mamy takie atuty, mamy szansę jedną, która się zdarzy na kilkadziesiąt lat, nie potrafimy tego wykorzystać ze strachu przed innowacjami. Tak nie powinno być.
No właśnie, bo jest prawda, że Polacy są bardzo innowacyjnym narodem. My jesteśmy bardzo otwarci na wszelkiego rodzaju.
Musieliśmy być innowacyjni, bo że przetrwa przez lata socjalizmu.
No trzeba było kombinować. I położyć dobry pieza na
tylko. W tym, czy z państwowej firmy, jak popówki dawać, to trzeba było przetrwać. I to mamy w DNA.
Tak, więc Polacy potrafią przetrwać, są naprawdę nastawieni na innowacje. Bardzo szybko się chociażby w płatności zbliżeniowe. I się bardzo szybko przyjął. Zresztą wiele firm działających w Polsce, no, naprawdę działa na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli widać, działa Żabka w Polsce, a podobno za granicą, no to widać, że Polacy są nastawieni na tego rodzaju działania. Jak Orlen działa, podjeżdżam pod dystrybutor, skanuję sobie QR kod i od razu dostaję fakturę na ile płacę aplikację, jadę gdzieś za granicę, nie wiem, do Włoch, czy do Niemiec, zanim zatankuję, muszę iść zapłacić jakimś człowiekowi jakieś tam pieniądze, żeby w ogóle nie uruchomić ten dystrybutor. Jesteśmy ileś lat do przodu pod wieloma względami.
Trzeba z tego korzystać, skoro mamy takie społeczeństwo.
To niestety nie mamy takich polityków, bo ja pamiętam, jestem kryptowalutach tak, no, od 2013 roku, na samym początku Polacy, polskie firmy, Polacy interesują się kryptowalutami, byliśmy jeden z największych rynków na świecie, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Dużo firm powstawało, w Polsce mieliśmy mnóstwo specjalistów.
To był trzeci największy rynek na świecie i to pokazuje, można pokazać przez pryzmat obrotu. Były największe obroty na świecie, były na dolarze amerykańskim, jenie i na złotówce. Jak wiosną 2014 roku zorganizowane z WIHA seminarium dla giełd kryptowalutowych, było na sali 15 projektów giełd kryptowalutowych, czyli tyle, ile cała Europa razem wzięta miała. Bo wystarczało w tamtym czasie tylko mieć pomysł, umiejętności informatyczne i odrobinę kapitału.
Politycy to wszystko zniszczyli swoim nastawieniem na gatunek kryptowalut, a teraz doszliśmy do sytuacji, że jak nie przyjmą tej ustawy ratunkowej, to w ogóle działalność tej branży w Polsce będzie nielegalna. W takim miejscu się, jeżeli ktoś będzie miał zaplecze i ten takie.
Czyli wyobraźmy sobie studentów, bo bardzo często pokazuję tego typu rzeczy, bo ze studentami z udziałem, chcieliby coina wypuścić. No niestety to już na mocy rządowej ustawy to by groziło im więzienie. Po poprawce już tylko minimum pół roku, prawda? Wcześniej minimum rok za to groziło. Natomiast to nie tędy droga, nie tak to powinno być. My powinniśmy zachęcać nasze społeczeństwo do eksperymentowania z nowymi technologiami, a nie za każdym razem tylko wprowadzać obostrzenia i najpierw musicie się zapytać urzędu o zgodę, dopiero wtedy możecie coś robić. No to wcześniej jeszcze trzeba wydać kilkadziesiąt tysięcy na prawnik.
No właśnie, to co zrobić, żeby to w Polsce się zmieniło. Co zrobić, żeby w Polsce wreszcie mogły powstawać innowacyjne firmy? Bo w tym momencie wysłaliśmy komunikat do polskiej branży, do zagranicznej. Jesteśmy z Kansanem, mówimy o kryptowalutach, które nam się kojarzą z Rosjanami. Ośmieszyliśmy się, w sensie politycznie.
Którzy na tym korzystają, bo ja tylko wyjdę słowa. Od dwóch tygodni bardzo mocno tutaj w Polsce działają przedstawiciele nadzoru finansowego Łotwy. Mówiąc na konferencjach, słuchajcie, wiemy, że nie macie ustawy, ale wiecie co, my wam obniżymy opłaty, zresztą jeszcze do niższego poziomu niż te, które ja tu zaproponowałem w tej ustawie ratunkowej, obniżymy wam opłaty do poziomu tam kilkuset euro nawet rocznie przez 3 lata, tylko przychodźcie do nas i się rejestrujcie, u nas płacicie u nas podatki, zatrudniajcie naszych ludzi.
To jest w ogóle absurdalna sytuacja, bo KNF gdyby zrobił przepisy, na podstawie których te firmy rejestrowałyby się w Polsce, mógłby je realnie nadzorować. No. Tak zarejestrują się na Łotwie, na Cyprze, na Malcie i tak będą w Polsce działać, tak. Tylko nie będzie KNF ich nadzorował. Jak coś się wydarzy, to nie rączki mamy tutaj, to nie my wydaliśmy licencję, jesteśmy bezpieczni, a klient i tak straci. Jeżeli
z punktu widzenia KNF-u to jest bardzo racjonalne podejście. Eliminujemy to, co jest najbardziej ryzykowne i zajmujemy się tym, na czym i tak najwięcej zarabiamy, bo KNF jest instytucją, która utrzymuje się nie z podatków, tylko tego, co zbierze z rynku, w związku z tym te opłaty w Polsce mamy jedno z największych w Europie.
Żeby wysłać komunikat branży Polakom, całemu światu, Polska stawia teraz na nowoczesne technologie, otwieramy się na krypto. Jakie zmiany można by zrobić? Co w Polsce można by... Uruchommy wyobraźnię, że mamy rząd przychylny gospodarce, przychylny nowym technologiom. Co można zrobić, żeby w Polsce było lepiej?
A zmiana w Ministerstwie Finansów, jako takie powołanie jakiegoś nowoczesnego departamentu zajmującego się nie ograniczaniem ryzyka przede wszystkim, tylko jeżdżeniem po konferencjach zagranicznych i ściąganiem najlepszych pomysłów do Polski. Poproszenie pana przewodniczącego KNF-u, żeby tak łaskawie przeniósł się do pracy na uczelni i nie szkodził dalej naszej gospodarce, podobnie zresztą zarządu KNF-u, bo to, co robią, jest w dłuższej perspektywie szkodliwe dla naszej gospodarki. Nie ma co tutaj tego lukrować jakoś. Polityka KNF w dużej mierze związana jest nie z prawem, które zobowiązuje KNF do czegoś, bo prawo zobowiązuje KNF na przykład o to, żeby dbać o konkurencyjność na rynku. No to jak się eliminuje jedną część rynku, która jest bardziej konkurencyjna od innej części, bo się eliminuje sektor krypto, to jak to wpłynie na całość konkurencyjności na rynku, prawda?
Odmierzy się.
Więc to nie jest tak, że ustawa zmusza KNF do robienia tego, co KNF robi. To są indywidualne działania poszczególnych osób, które są na czele KNF-u. Bogdytel chociażby, co prawda niesławny, ale Marek Chrzanowski, młody chłopak, który został szefem KNF-u. Pamiętamy taką może scenę, że premier go ściągał z konferencji w Singapurze, gdzie pojechał, bo nagle wyszła na jaw aferę. Dlaczego on był w Singapurze na konferencji? Żeby ściągać pomysły, jak dobrze zrobić nadzór finansowy i nowoczesne technologie wprowadzać w Polsce. Także to jest kwestia nie prawa, które zobowiązuje KNF do pewnych działań, tylko podejścia poszczególnych osób, na ile są otwarci na ryzyko. I to, co 1,5 roku temu szef KNF-u kiedyś powiedział na konferencji, że on zgodziłby się jako szef nadzoru na większe ryzyko, żeby więcej ryzyka było w polskiej gospodarce, pod warunkiem, że ktoś zdejmie z niego odpowiedzialność za ewentualne, przepraszam, że brzydko powiem, fakapy na rynku. No ale nie znalazł się taki minister finansów, który by stwierdził, okej, dobra, upadną jakieś firmy, no wiadomo, że startupy upadają, dobra, bierzemy to na siebie, ty KNF nie będziesz za to odpowiadał, nie będziemy po was jeździli, ale no tak to po prostu jest, budujemy startup nation, tak jak to w Izraelu zrobili i to będzie polityka naszego rządu. Mieliśmy taką rzecz za czasów Anny Stryżyńskiej, 2016-17. Przecież mieliśmy jedne z pierwszych konsultacji, drugie konsultacje parlamentarne na świecie, jeśli chodzi o krypto, były w Polsce. Pierwszy to był Senat Amerykański, drugi to był polski Sejm. Prawo było takie same. To była kwestia odpowiednich osób, które były proinnowacyjne. Tego nie ma w naszym kraju. Nie ma tego w naszym kraju, nie ma wizjonerstwa, które by wykraczało perspektywę poza jakąś chyba najbliższą tylko perspektywę polityczną.
Niestety zgadzam się tutaj z oceną naszej klasy politycznej, urzędników, regulatorów, Ministerstwa Finansów. Nie mam zbyt wiele ciepłych słów do powiedzenia o tych ludziach. Musimy to wykończyć. Posłowie, bo to jest najważniejsza wiadomość z naszego dzisiejszego nagrania. Mamy ustawę ratunkową na rynku kryptowalut w Polsce. Autor profesor Krzysztof Piech. 7 stron zamiast 100 stron ustawy rządowej. Myślę, że w najbliższym tygodniu zgłosimy tę ustawę do Sejmu. Mamy nadzieję, że marszałek Czarzasty nie będzie tej ustawy blokował i Sejm będzie w stanie się tą ustawą zająć. Jesteśmy otwarci na debatę, jesteśmy otwarci na pracę nad tą ustawą w komisjach sejmowych. Mam nadzieję, że tą ustawę uda się przejąć.
Też mam taką nadzieję, no bo jeśli nie tak, to ja. Przy tym układzie politycznym nie ma takiej możliwości, żeby jakaś inna ustawa przeszła. Jeśli prezydent by zaproponował swoją ustawę, wiemy, że projekty prezydenta są zamrażane. Rząd już próbował 2 razy ze swoją ustawą, nie było tutaj możliwości, więc trzeba znaleźć inny sposób. Natomiast w dłuższej perspektywie popatrzmy, co będzie się działo, jak będzie trzeba wciąć wydatki publiczne. Jak wtedy zbudować większość Polski w parlamencie? Gdzie mamy prezydenta z jednej opcji, marszałka, który może wszystko zamrozić z drugiej opcji po drodze jeszcze, a nad tym wszystkim jeszcze są Polacy, którzy obserwują jedną stronę, drugą stronę.
To prawda, to będzie bardzo ciężkie zadanie, ale mam nadzieję, że jakaś metoda się znajdzie. To tyle w dzisiejszym odcinku Mensen grilluje Ekstra. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy Wam temat rynku kryptowalut w Polsce, jego przeregulowania oraz przedstawiliśmy tę ustawę, która mam nadzieję jak najszybciej trafi pod obrady Sejmu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za to.